Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam bardzo serdecznie. Przestań marzyć, zacznij działać. To motto z pewnością będzie obecne gdzieś z tyłu głowy większości uczestników rozpoczynającej się dziś w Operze Nowa w Bydgoszczy międzynarodowej konferencji Polishopa Design Thinking, konferencji poświęconej różnym aspektom myślenia projektowego. Michał Słobodzian, Sławomir Nowak, witamy właśnie z gmachu Opery Nowa. Przygotowania dobiegają końca, bo konferencja rozpocznie się za kilkadziesiąt minut. Ze mną współtwórca tego wydarzenia, Radosław Ratajczak z Szopy. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Troszeczkę Pan zdenerwowany, bo to naprawdę wielkie wydarzenie. Wielomiesięczna praca, przygotowania i wszystko kumuluje się w te 2-3 dni.
Myślę, że to każdy organizator przeżywa dokładnie to samo. Jest to wiele dni, wiele tygodni, wiele miesięcy przygotowań i musi być wszystko skumulowane, cała energia w te dwa akurat konkretne dni, żeby się wszystko udało. Natomiast wszystko jest pod kontrolą. Czekamy teraz już na gości. Ostatnie przygotowania i o 10:00 wielki start.
To już czwarta edycja. Zaczynaliście skromnie od jednego dnia. Teraz w sumie 4 dni, tak? Bo konferencja jest poświęcona na część wykładową, ale także warsztatową. Te dni wypełnione po brzegi spotkaniami, można powiedzieć, że to jest jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce?
Absolutnie tak. Jeśli chodzi o myślenie projektowe, to jest największa konferencja w Polsce. Aspirujemy do tego, żeby być jedną z największych i najlepszych na świecie, bo takie są nasze plany, żeby zrobić naprawdę coś wielkiego w Bydgoszczy. Rzeczywiście co roku jest coraz więcej, jeśli chodzi o dni. W tym roku 4 dni, 2 dni konferencyjne, wypełnione mocno fajnymi wykładami. Mamy prelegentów z całego świata, bo mamy i gości z Niemiec, ze Szwajcarii, z Wielkiej Brytanii, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Więc to pokrycie międzynarodowe jest dosyć duże. Pierwszy dzień taki jeden łączny, ogólny. Drugi dzień, czyli jutro, mamy podzielone to na dwa panele. Jeden to jest panel biznesowy, czyli zastosowania myślenia projektowego w biznesie. Drugi to jest w projektach społecznych i edukacyjnych. I jeszcze mamy 2 dni takiej części warsztatowej. W tamtej części mamy jakby przygotowane 3 różne działania. Jeden to jest Challenge Days, to jest 2-dniowy warsztat, na którym będziemy pracowali na konkretnym case'ie, konkretnym przykładzie i będziemy uczyć ludzi myślenia projektowego. Mamy jeszcze warsztat Legacy Roleplay. Tutaj chłopaki ze Szwajcarii będą robić dla nas bardzo ciekawy warsztat. I coś, co jest absolutnie niesamowite i pierwszy raz w Bydgoszczy, Design Safari, będzie, brzmi dziwacznie, ciekawie na pewno. Bardzo ciekawy warsztat, ponieważ polega na tym, że wychodzi się w miasto i patrzy się, jak pewne rzeczy są zaprojektowane albo jak nie są zaprojektowane i czy coś działa, czy nie. Także z perspektywy projektantów albo ludzi, którzy chcieliby się tym zająć, jest to naprawdę bardzo ciekawa obserwacja.
No i to będzie próba dla Bydgoszczy, no bo pewnie wiele mankamentów znajdą tutaj w mieście uczestnicy. Ta wiedza będzie gdzieś później rozpowszechniana? Ktoś będzie mógł z niej skorzystać? Nie wiem, władze miasta, inni projektanci?
Tak, wszystkie wykłady będą, czy są nagrywane i będą udostępnione na naszym kanale YouTube'owym w internecie, także będzie te wszystkie prelekcje, nawet jeżeli ktoś nie jest uczestnikiem konferencji, będzie mógł się z tymi materiałami zapoznać. Wyniki warsztatów naturalnie też będą dostępne, będzie można zobaczyć, jakie są wyniki. Jeśli chodzi o Design Safari, będzie kilka punktów odwiedzonych dzisiaj w mieście, przepraszam, podczas Safari i na pewno ciekawe refleksje. Myślę, że Bydgoszcz może być spokojna, bo to nie ten charakter, że tak powiem, przedsięwzięcia, natomiast na pewno jakieś obserwacje i pozytywne, ale i też pewnie negatywne się znajdą.
Prelegenci między innymi z Niemiec, ze Szwajcarii, ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie Amerykanów nie mogło zabraknąć, dlatego że myślenie projektowe, no to metodyka stosunkowo nowa, narodziła się ponad 20 lat temu właśnie w Stanach Zjednoczonych, tak? W Dolinie Krzemowej.
Dokładnie tak. Mówi się, co prawda, że myślenie projektowe zdecydowanie szybciej powstało, ale jako taki centralny punkt i do czego się odnosimy, to jest właśnie Dolina Krzemowa, Uniwersytet Stanforda i D-School, takie miejsce, gdzie rzeczywiście jest praca różnych gremiów i tym wspólnym mianownikiem jest myślenie projektowe. To zaczęło się wszystko w Dolinie Krzemowej około 20 lat temu.
Myślenie projektowe. Troszkę odczarujmy to hasło. To tak naprawdę jest proces. składający się z kilku etapów, który najważniejszy, na czym to polega?
Dokładnie tak. Myślenie projektowe to jest myślenie, czy jakby projektowanie pewnym procesem. Proces składa się z 5 kroków. Na początku jest empatia. Odnosimy się do tego, czego użytkownicy danego urządzenia albo danej usługi oczekują, z czym mają problem do tej pory, co można byłoby zmienić. Później jest obszar definiowania tego problemu. Dopiero mając te informacje, zastanawiamy się, w czym tak naprawdę jest problem, żeby przejść do 3 kroku, czyli do wymyślania konkretnych rozwiązań. Tam dopiero tworzymy rozwiązania, zastanawiamy się, co mogłoby ułatwić pracę tym ludziom albo korzystanie z danego produktu. Dalej mamy ciekawy taki krok, który jest prototypowaniem. Na początku bardzo wstępnym. Posługujemy się bardzo prostymi materiałami, jak karton, papier, plastelina czasami. Chodzi o to, żeby w bardzo szybkim czasie i w bardzo małym koszcie pokazać pewne funkcjonalności już danego rozwiązania. I dalej jest testowanie. Wychodzimy z tymi prototypami, nawet takimi bardzo prostymi, do ludzi. Pokazujemy, jak to działa, jakie mają uwagi. Dostajemy bardzo dużo informacji i to jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie, bo nagle się okazuje, że coś, co nam się wydawało genialne, okazuje się, że użytkownik absolutnie mówi, no nie, on chce czegoś innego i to są fajne momenty. Który z tych kroków jest najważniejszy? Bardzo trudno odpowiedzieć. Tak naprawdę to jest proces kompletny i przez każdy krok trzeba przejść z bardzo dużą starannością i uwagą do tego, żeby na samym końcu dostać odpowiednie rozwiązanie.
Ale ktoś powie, tak patrząc na to z boku, no dobrze, no to o czym pan mówi, te kroki, no to jest po prostu zwykłe planowanie, inaczej się nie da czegoś zrobić, jeśli się nie rozpozna zapotrzebowanie, nie sprawdzi się. To czym myślenie projektowe wyróżnia się od takich standardowych metod postępowania, na przykład w biznesie?
Przede wszystkim jest to bardzo poukładany, konkretny proces. Są odpowiednie zasady na każdym etapie, odpowiednie narzędzia, których używamy. Nie pomijamy niektórych kroków, albo na etapie definiowania problemu już nie wymyślamy rozwiązań. A to są takie najczęstsze błędy, że jak słyszymy, czego ludzie oczekują od danego produktu, to już mamy gotowe rozwiązania. Natomiast to jest bardzo długa droga i to pozornie rzeczywiście wygląda na bardzo prosty, nieskomplikowany proces. Natomiast proszę mi wierzyć, że tak to nie wygląda od środka. To są kilkumiesięczne projekty, zaangażowanie zespołów interdyscyplinarnych, bo w tym jest też jakby bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli angażujemy zespoły kilkuosobowe, które patrzą na dany problem z różnych miejsc, z różnych punktów widzenia, z różnego doświadczenia i później wypadkowa tego jest bardzo dobra. To znaczy jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie, które jest dostosowane do potrzeb użytkowników. Coś, co jest najważniejsze w całym procesie, to jest to, że na każdym kroku ten użytkownik, czyli ta osoba, dla której to projektujemy, jest dla nas najważniejszy. On zawsze nam towarzyszy. To znaczy mamy go w głowie i przy każdym kroku, przy każdym rozwiązaniu zawsze się zastanawiamy, zawsze siebie samego pytamy, co on by na ten temat powiedział.
Ważne jest to wsłuchiwanie się w ludzi. Tomasz Zaboklicki, szef PESY, w zeszłym roku opowiadał, że przy projektowaniu, już na etapie projektowania wagonów, korzystają z pomocy osób niepełnosprawnych, wózkowiczów. Te osoby wjeżdżają pewnie do jakiegoś takiego modelu i sprawdzają, tak jak w ogóle to funkcjonuje, zanim rozpocznie się produkcja. Bo później już może być za późno, jeśli coś jest. Albo koszty są ogromne, pomyłek. Tak naprawdę.
Dokładnie tak. To jest nic innego jak testowanie. Nikt lepiej tego nie przetestuje, jak osoba, czy rozwiązań, na przykład dla osób niepełnosprawnych, nikt lepiej nie przetestuje jak osoba niepełnosprawna. I mówię to z premedytacją. To nie jest tak, że osoba sprawna usiądzie na wózek i to sprawdzi. Nie, bo inne są jednak zachowania, inne przyzwyczajenia i ta informacja zwrotna jest zdecydowanie lepsza. I dokładnie chodzi o to, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział. Chodzi o to, żeby na etapie przedprodukcyjnym pewne rzeczy wyeliminować, bo to jest, wtedy są niższe koszty wprowadzenia zmian, trwa to odpowiednio krócej, a w przypadku takiego pociągu, wyobraźmy sobie, jeżeli chcielibyśmy po certyfikacji albo po użytkowaniu coś zmienić, to jest po prostu niemożliwe, a koszty są ogromne.
Takie kluczowe słowa dla myślenia projektowego to chyba usługa idealna, produkt idealny, do tego się dąży, tak? Żeby on był jak najbardziej funkcjonalny, użytkownicy przywiązują do tego coraz większą wagę, żeby te produkty były intuicyjne, proste, to tworzy przewagę konkurencyjną?
Absolutnie tak. Właśnie jak dopiero na samym końcu widzimy to proste rozwiązanie, to dla wszystkich wydaje się to oczywiste. Natomiast żeby dojść do tego rozwiązania, to jest bardzo skomplikowany proces. Ja jestem wielkim zwolennikiem prostych rozwiązań, bo w tym jest potęga. Natomiast to nie jest tak, że proste rozwiązanie jest łatwo zaprojektować. Wręcz odwrotnie. Proste rozwiązanie jest bardzo trudno zaprojektować i odwrotnie. Bardzo skomplikowane czasami rozwiązanie łatwo się projektuje, bo nie uwzględnia się pewnych rzeczy.
Tego typu podejście może być przełomem dla firmy, może być dla niej ożywcze. Dostrzega pan to, że no biznes teraz bardziej docenia myślenie projektowe, czy to ciągle początki?
Absolutnie to może być przełomowe dla firm, dla ich produktów. Widzimy historię chociażby z Shopy, jak pracujemy z firmami, jak ogromne piętno to na rozwoju ich biznesu kładzie. Dzisiaj też będę opowiadał właśnie na temat takiej historii, jak zmieniliśmy pewną firmę, co się zadziało.
Co się zadziało, jak zmieniliście?
Jakby takim najprostszym elementem, czy dwa mógłbym powiedzieć. Raz, zmieniliśmy zupełnie myślenie wewnętrzne firmy o tym, co oni tak naprawdę robią i co chcieliby robić w przyszłości. To jest pierwsza rzecz i to są takie gruntowne zmiany. A dwa, przenosi się to wprost na to, ile pieniędzy taka firma jest w stanie zarobić na kilogramie produktu. My to przenosimy na kilogram produktu akurat w tym przypadku, bo firma sama jakby zauważyła to, że robi po prostu bardziej skomplikowane, ciekawsze, dostosowane rzeczy i u nich się po prostu to przekłada na pieniądze. I to jest chyba najlepszy wskaźnik dla biznesu. A oprócz tego zyskujemy rozwiązania, które są naprawdę na rynku obecne i są dostosowane do użytkowników i to docenia użytkownik.
Myślenie projektowe to jest metoda dla wielkich firm rodem z Doliny Krzemowej, czy jakiś rodzinny biznes też może sobie pozwolić na taką ścieżkę? No nie stać tego przedsiębiorcy pewnie, żeby stworzyć swoje laboratorium badawcze, ale może korzystać, tak, z firm zewnętrznych. To jest dostępne, czy to jest droga tak droga, że dostępna tylko dla największych?
Nie, to jest metodyka absolutnie dla każdego. Oczywiście odpowiednio implementowana. Duże firmy to są inne projekty, inne budżety, ale i też inna skala wdrażania pewnych rzeczy. Mniejsze firmy też mogą sobie tą metodykę dostosować do swoich potrzeb i pewne rzeczy zrobić nawet we własnym zakresie, bo w każdym biznesie na końcu jest jakiś użytkownik, więc metodyka działa. A jak ją będziemy implementować, jak szeroko stosować, to już jest naprawdę bardzo indywidualna kwestia i to nie jest tylko metodyka dla firm z Doliny Krzemowej, absolutnie nie.
Myślenie projektowe stosuje się tylko do projektowania produktów, usług, czy także można wykorzystać to do zarządzania strukturą firmy, nie wiem, planowania strategicznego, zarządzania zmianą, relacjami, też się sprawdza?
Metodykę myślenia projektowego na pewno można wykorzystać do zaplanowania takiego procesu, czy do zaplanowania takiego systemu, natomiast ona odnosi się jednak do projektowania albo produktów, albo usług i do tego, żeby chociażby takie zarządzanie firmą było też dostosowane do pracowników, o czym często zapominamy w całym systemie zarządzania firmą, że gdzieś jest nie tylko klient, ale jeszcze jest osoba, która to obsługuje i ten system wewnętrzny musi być również sensownie, prosto zaprojektowany.
Jeden dzień to spotkania dotyczące projektowania myślowego w biznesie, drugi już bardziej projekty społeczne. Tam także to się sprawdza?
Oczywiście jest ogrom projektów, które wykorzystują myślenie projektowe. Jednym z takich najbardziej znanych projektów jest zaprojektowanie rozwiązań dla niemowlaków. Chodziło o nowy typ inkubatora w krajach trzeciego świata i to jest bardzo poważny case. Tam to było, nie było biznesowe, było odniesione do takich wartości społecznych, bo była bardzo duża umieralność noworodków z wychłodzenia. I zaproponowano pewne rozwiązanie, taki rodzaj inkubatora, natomiast na samym końcu, jak zaczęto to testować, okazało się, że produkt sprowadzono do odpowiedniego śpiworka, który ma system ogrzewania albo utrzymywania ciepła i to diametralnie zmieniło, jakby zmniejszyło umieralność tych noworodków. Także takich zastosowań na świecie jest naprawdę bardzo dużo.
Myślenie projektowe w edukacji studentów także można wykorzystać?
Oczywiście, że tak. Studenci za chwilę pójdą do pracy. Firmom też zależy na pracownikach, którzy z jednej strony są obyci z technologią, z rozwiązaniami technicznymi, ale też potrafią pracować zespołowo. Coraz więcej firm potrzebuje po prostu zespołów, które ze sobą pracują, a nie pojedynczych indywidualistów, bo skończyły się te czasy, kiedy jedna osoba jest w stanie zwojować świat. Zawsze jest potrzebny zespół i myślenie projektowe też jest fajnym narzędziem do integrowania zespołu i do wspólnej pracy.
Polish Shopa Design Thinking Conference o godzinie 10:00. Już goście tutaj powoli do Opery Nowa przybywają. Jak rozumiem, impreza w tej chwili jest zamknięta. Już macie zarejestrowanych wszystkich uczestników. Czy jeszcze ktoś może się tu wcisnąć?
No niestety już jest zamknięta. Rejestracja jest zawsze bardzo szybko na miejsce schodzą i konferencja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Co prawda mamy listę rezerwową, natomiast w chwili obecnej jest chyba 170 osób na liście rezerwowej tylko. Więc niestety nie ma takiej możliwości. Natomiast tak jak mówiłem, wszystkie wykłady będą dostępne w internecie za jakiś czas, więc będzie można się zapoznać z tymi materiałami. Nic straconego. A w przyszłym roku następna konferencja.
Chwilę do Opery Nowa wrócimy po krótkiej przerwie. Naszym gościem, pierwszym gościem był Radosław Raczajczak, współtwórca konferencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś gościmy w Operze Nowa w Bydgoszczy, gdzie o 10 rozpocznie się Polish Shopa Design Thinking Conference. Czwarta edycja konferencji poświęconej myśleniu projektowemu. Cała rzesza prelegentów. Jednym z gości konferencji jest Mateusz Przystał. Witam pana bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Jeden z najciekawszych projektantów młodego pokolenia. Jest pan kontynuatorem myśli Janusza Kaniewskiego, znanego projektanta, który zmarł niestety kilka lat temu i który pracował między innymi dla Alfa Romeo, Lunch. I ma pan teraz niespełna 22 lata.
Zgadza się.
Ale tak naprawdę w designie jest pan obecny już od wielu, wielu lat. Jako nastolatek, jako piętnastolatek nawiązał pan współpracę z Januszem Kaniewskim. Skąd w ogóle taki pomysł, tyle odwagi, determinacji?
Tak, z Januszem Kaniewskim zacząłem pracę w wieku 15 lat, to się zgadza. Skąd ten pomysł? Ja od zawsze rysowałem i rysowałem samochody głównie, a Janusz Kaniewski był wybitnym projektantem samochodów, tak, związanym z Pininfariną, projektował samochody dla Włochów, dla Japonii i no, wielu marek. I w pewnym momencie wrócił do Polski i sytuacja, jak się poznaliśmy, jest dość nietypowa, bo prowadził warsztaty w Gdyni z projektowania samochodów. Ja się o tym dowiedziałem trochę za późno, bo żeby tam się dostać, trzeba było złożyć portfolio i przejść wstępną selekcję, rejestrację. No więc spóźniłem się, ale udało mi się skontaktować z pracownią projektową Janusza i okazało się, że z chęcią spotyka się z młodymi ludźmi, jeśli chcą. I umówiłem się z nim na spotkanie. Spotkaliśmy się, pokazałem swoje prace, porozmawialiśmy trochę i skończyło się na tym, że zostałem przyjęty najpierw na staż, a potem już zatrudniony jako projektant.
Jako nastolatek.
Nastolatek, tak. No oczywiście to nie było tak, że od samego początku wchodziłem w te duże, poważne projekty. To byłem na tym etapie, że jeszcze cały czas się uczyłem. Zresztą cały czas się uczę, bo projektant uczy się cały czas.
Ta konferencja tutaj w Bydgoszczy ma być też także taką inspiracją dla bardzo wielu osób, że jeśli się chce, to ten sukces można osiągnąć w bardzo młodym wieku. Pan jest doskonałym przykładem. Pan mówił, że rysował od dziecka. To było tak, że ta pasja była okupiona ciężką pracą, trochę kosztem życia, no bo jednak to rysowanie pana pochłaniało, czy nie?
Z zewnątrz ktoś mógłby powiedzieć, że to tak było, ale dla mnie to nie było żadne poświęcenie, po prostu lubiłem rysować. Nie kręciło mnie granie w koszykówkę czy w piłkę, zawsze byłem w tym słaby i tak. Ja po prostu rysowałem. Czułem, że to jest to, co lubię robić, co mi wychodzi coraz lepiej i mam wystarczająco determinacji, żeby to ciągnąć.
No i znalazł pan sobie taką przestrzeń, w której świetnie się realizuje. Myślenie projektowe. O tym jest ta konferencja przede wszystkim w różnych aspektach. W pana działce, w projektowaniu środków transportu, ale to także są pewnie użytkowe różne rzeczy. Myślenie projektowe jest podstawą? Bez tego się nie da?
Nie ma projektowania bez myślenia projektowego. To jest klucz, bo projektowanie to nie jest robienie rzeczy ładnych. To jest robienie rzeczy użytkowych. Zresztą słownik języka polskiego PWN tłumaczy design jako projektowanie właśnie rzeczy użytkowych. I to jest sedno tego tematu, że żeby ułatwiać ludziom życie, rozwiązywać problemy, których bardzo często nie zauważają, bo dobry design przechodzi gdzieś niezauważony, no bo jeśli żyjemy w tym otoczeniu, w tym świecie i z reguły zakładamy, że on ma nam służyć, więc jeśli jest dobrze, to się tego nie odczuwa, ale jeśli jest źle, to od razu można to zauważyć.
Czyli ta użytkowość, to żeby to było intuicyjne, tak? To jest kwestia kluczowa.
Klucz. Najpierw jest funkcja i użytkowość. Forma jest wynikową. Tak naprawdę.
Współprojektował pan tramwaj, autobus, stację benzynową, wagon restauracyjny, czy nawet kamper dla Adama Małysza, tak?
Tak.
To prawda. Bardzo różne produkty. Jest jakiś wspólny mianownik dla pana twórczości, dla tych wszystkich urządzeń, pojazdów?
Wspólnym mianownikiem jest na pewno ta potrzeba, problem, który dany projekt ma rozwiązać, bo każdy projekt jakiś problem rozwiązuje, tak? Czy to kamper, czy stacja benzynowa. One są wpisane w odpowiedni dla nich kontekst i muszą się w tym kontekście odnaleźć i odpowiedzieć na te potrzeby i założenia, bo od każdego przedmiotu oczekujemy czegoś innego i ten przedmiot, czy to jest nawet stacja benzynowa, musi nam to dać. No a poza tym mamy w biurze też nasz styl, który jest z nami od początku i w zasadzie kontynuujemy go cały czas, bo my mamy założenie, że nie projektujemy rzeczy modnych, więc nasz design nie wyjdzie z mody.
Możemy troszeczkę zdradzić tajemnicę, Adam Małysz miał jakieś właśnie oczekiwania co do tego kampera, do użytkowości, czy nie?
To miał być projekt, który miał się nie rzucać w oczy za bardzo, a przy projektowaniu kamperów to nie jest zadanie łatwe, bo wszystkie te kampery zatrzymały się na pewnym etapie i cały czas wyglądają jak lodówki na kółkach, tak? Umówmy się. A poza tym to był i cały czas jest, bo już przez te kilka lat on cały czas jeździ, ten pojazd. Miał służyć jako namiastka domu poza domem, tak? Właściciel jeździ nim po całym świecie, więc musi mieć miejsce wytchnienia i odpoczynku.
I przede wszystkim ta użytkowość, wygoda. Już tak kończąc ten wątek, coraz więcej firm dostrzega walory projektowania myślowego, projektowego myślenia. Czy to częściej jednak współpracujecie z dużym biznesem, czy mali też się do was zgłaszają? Jak to wygląda?
Przekrój jest bardzo szeroki. Design jako taki jest w Polsce jeszcze dziedziną dość młodą. Na zachodzie jest to dużo bardziej rozwinięte i ta świadomość jest większa. W Polsce to zaczęło się i dopiero rozkręca, ale konieczność inwestycji w design, świadomość konieczności inwestowania w design zwiększa się i da się to zauważyć, że przedsiębiorcy mają poczucie, że jeśli nasycenie na rynku jest tak duże, to muszą zainwestować w design, żeby
wyróżnić się,
żeby zaoferować coś, czego konkurencja nie zaoferuje.
Polish Shop Design Thinking konferencji już o 10:00. Coraz więcej osób tutaj nas otacza, stąd być może niewielkie zakłócenia na linii, bo robi się coraz bardziej tłoczne, ale mam nadzieję, że dobrze się słyszymy. Dziś regionalny punkt widzenia z Opery Nowa. Państwa i moim gościem był Mateusz Przystał, Kaniewski Design, jeden z najciekawszych projektantów młodego pokolenia. Bardzo, bardzo panu dziękuję.
Ja również dziękuję.
A my wracamy po krótkiej przerwie.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Polish Shop Design Thinking, konferencja w Operze Nowa, rozpocznie się za 13 minut, a ze mną kolejny gość, prelegent Henryk Stawicki, agencja Change Pilots. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Henryku, Design Thinking to jest coś modnego, jest teraz moda na takie określenie. Czy to faktycznie jest metoda, która może odmieniać działalność biznesową z Pana doświadczenia?
Ciekawe pytanie, bo to jest rzeczywiście coś, co jest bardzo nieopakowane. W bardzo prosty, zrozumiały sposób. Coś, co tak naprawdę gdzieś tam zza wielkiej wody przypłynęło do nas, do Polski parę lat temu, jako taki ładnie opakowany produkt, usługa, nadzieja na to, że można wyjść z takiej pętli tworzenia tych samych starych rozwiązań w opartych na tym samym starym myśleniu i można uczyć się od zmieniającego się świata, zmieniającego się człowieka i tworzyć nowe rozwiązania. Jest to z jednej strony dobrze opakowane, ale z drugiej strony nie tyle co moda, ale dobry czas na to, żeby podążać za tym zmieniającym się człowiekiem światem i tworzyć w oparciu o to rozwiązania biznesowe.
Żyjemy w takim świecie, w świecie przesytu, pan to często podkreśla, i właśnie to myślenie projektowe może pomóc, żeby się wyróżnić, tak? Żeby dotrzeć, trafić w konkretne oczekiwania?
Żyjemy w ekonomii przesytu, to znaczy, że już posiadamy większość rzeczy, mamy wystarczający wybór w większości z kategorii, nie potrzebujemy dodatkowych krzeseł, lamp, samochodów. To, czego potrzebujemy, to lepiej zarządzać tym, co mamy i właściwie tworzyć rozwiązania, które nie powodują, że musimy tworzyć coś nowego, tylko wykorzystać puste przebiegi, straconą energię, dzielić się pewnymi rzeczami. Dlatego takie modele jak Uber, Airbnb, BlaBlaCar zyskują na znaczeniu. One nie tworzą nic zupełnie nowego w ekonomii przesytu. One uczą się o tym, że potrzebujemy innych rzeczy, lepiej osiągać mniej za więcej, ale też mamy inne potrzeby. Luksus to już nie jest posiadanie drogiej rzeczy, ale bardziej czas z bliskimi, bardziej dostęp do świeżego powietrza, do zdrowego żywienia. To są te potrzeby, które potrzeba adresować.
Będzie pan mówił o tym, jak projektować strategicznie i odpowiedzialnie. Moduł odpowiedzialnie mnie interesuje.
Moduł odpowiedzialnie to jest coś, na co zwracamy uwagę. W fundamencie design thinking znajduje się człowiek. Czasami niestety w firmach jest to nadal klient. Tak naprawdę, jeżeli patrzymy na człowieka i zmieniające się potrzeby, era antropocenu, bardzo dynamicznie zmieniającego się świata, patrzymy też szeroko na jego otoczenie, czyli jak tworząc rozwiązania możemy też nie tyle co nie szkodzić, ale pozytywnie wpływać na otoczenie człowieka, i to jest odpowiedzialność projektanta. Projektant, czy to ze strony biznesu, czy ze strony właśnie stricte designu, to jest osoba, która ma ze sobą brzemię wielkiej odpowiedzialności. Kiedyś mówiło się, że nie ma bardziej szkodliwego zawodu, prawie bardziej szkodliwego zawodu niż projektowanie, ponieważ podejmuje się decyzję o tym, żeby tworzyć, zmieniać, i za tym idzie wielka odpowiedzialność dla właśnie otoczenia człowieka.
Ma pan,
i tutaj ta odpowiedzialność.
Ma pan doświadczenie z pracy w Londynie, w Nowym Jorku. Polski design jest otwarty na świat, chłonny, czy jednak jesteśmy jeszcze gdzieś takim raczkującym trochę światem w tej nowoczesności?
To jest bardzo ciekawy rynek. Rzeczywiście my, wracając z Nowego Jorku, mówimy o tym, że polonizujemy design thinking, i tak naprawdę jak wartość tego design thinking może się tutaj przydać. Jest bardzo, bardzo ciekawe pole, ponieważ wiele błędów zachodu jeszcze nie zostało popełnionych u nas, więc jest bardzo dużo chęci zobaczenia, czym jest ten design thinking, czy to jest może nowy marketing, czy nowe podejście do tworzenia produktów, a może wyjścia z firmy produkcyjnej i samego brandu do tworzenia usług i dostarczania wartości poprzez to, co tworzymy. Bo okazuje się, że ekonomia zachodu to już nie tworzenie produktów, bo 75% Stanów Zjednoczonych to usługi, czyli wykorzystywanie mądrzej tego, co już jest, dostarczanie tego lepiej.
No i ze wszystkich możliwych stron projektowe, myślenie projektowe, design thinking, no, będzie oglądane tutaj na konferencji Polish Design Thinking, Polish Shop Design Thinking w Operze Nowa. Państwa i moim gościem był Henryk Stawicki, jeden z prelegentów. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Konferencja rozpocznie się o 10:00, potrwa 4 dni. Relacje oczywiście na naszej antenie. To był Regionalny Punkt Widzenia z Opery Nowa. Żegnają się Sławomir Nowak i Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.